Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj odwiedzamy województwo dolnośląskie, a konkretnie jesteśmy w Kłodzku. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, temat, który chcemy poruszyć, a więc wielkopowierzchniowe sklepy, dramat kłodzkiego handlu. Nie po raz pierwszy jesteśmy w Kłodzku i nie po raz pierwszy na naszej antenie poruszamy ten temat. Temat ważny nie tylko dla kupców i dla handlowców, dla tych, którzy w opinii społecznej po prostu mają więcej od innych. W tym przypadku chcemy również dotrzeć do tych z Państwa, których to również dotyczy, a zapewniam, że dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas robi zakupy. Czy można w Polsce powstrzymać wielkopowierzchniowe sklepy? Czy ich obecność przysparza polskiemu państwu, polskiemu budżetowi więcej pieniędzy, czy też więcej strat? Ile na tym również tracą, czy też korzystają mieszkańcy? Zostańcie Państwo z nami, naprawdę warto. Rozmawiamy z panem Jerzym Decem, radnym powiatu kłodzkiego. Panie radny, ten temat nie po raz pierwszy na naszej antenie, nie po raz pierwszy również pan zajmuje się tym tematem. Proszę nam powiedzieć z perspektywy radnego, jak również no, osoby, która ten temat tutaj, przynajmniej na tej ziemi, na pewno pilotuje od bardzo długiego czasu. Można powiedzieć, że jak na razie znowu wojna przegrana.
Myślę, dzień dobry Państwu, dobry wieczór może bardziej. Myślę, że nie wojna, ale bitwa. Myśmy tutaj byli prawie 3 lata temu. Byliśmy w tej samej sprawie i ta pierwsza bitwa została wygrana. Udało nam się powstrzymać marketyzację Kłodzka na poziomie już być może zbyt późno i zbyt wiele tych marketów powstało na poziomie zbyt dalekim. Jednak mimo wszystko sukces był. Sukces w Kłodzku, sukces niedaleko położonej Nowej Rudzie. Również udało nam się powstrzymać budowę następnych marketów. Miał powstać 15 market. Zmieniła się władza. Po wyborach samorządowych mamy nowego burmistrza, mamy nową władzę i znowu te same problemy. Pan burmistrz w drodze decyzji, jednoosobowej decyzji, którą niedawno wydał i której uchylić nie chce, o lokalizacji następnych obszarów, które mają być zabudowane marketami. No niestety, że tak powiem, no, ma i rzeczywiście realizuje to w sposób konsekwentny. Ma nasze tutaj wszystkie sprawy lokalne. No, rzeczywiście w niedobrym traktowaniu. Ile jeszcze razy możemy tutaj, ile jeszcze razy będziemy protestować, ile jeszcze razy będziemy się tu spotykać tylko po to, żebyśmy mogli wyartykułować te nasze podstawowe prawa. Bo to, co tu się dzieje, to jest chyba rekord Polski, jeśli chodzi o ilość marketów na jednego mieszkańca. Marketyzacja postępuje. Pan burmistrz upiera się przy swojej decyzji. No i tak naprawdę sytuacja jest coraz gorsza. Są narzędzia do tego, aby to powstrzymać. Niestety no, władze samorządowe, a tutaj przede wszystkim pan burmistrz apeluje do niego jeszcze raz, po raz enty, aby swoją decyzję uchylił, bo jest taka możliwość. Jest możliwość, aby ten nasz handel w dalszym ciągu, no, przynajmniej na tym poziomie, na którym on jest, bronić.
Panie radny, udało się kilka lat temu, udało się również w innych miejscowościach, być może uda się i tym razem. Proszę nas przekonać do tego, że to, czego chcecie, czego żądacie, o co również wielokrotnie prosiliście i apelowaliście, że to opłaci się przeciętnemu mieszkańcowi Kłodzka, temu, który tutaj po tych uliczkach przez cały dzień chodzi, chce coś kupić, a niektórzy ludzie mówią, wolę iść do tak zwanej galerii, tam mam ciepło, jakoś wszystko inaczej wygląda, jest muzyczka. Czy to będzie lepsze dla mieszkańców, czy gorsze? Jakie argumenty są?
No, argumenty są bardzo proste, szanowni państwo. No, tutaj jest jedna rzecz, mianowicie podatki. Podatki, budżety lokalne, budżety miast, budżety powiatu cierpią na następnych lokalizacjach marketów. Wszystkie te kwoty podatkowe, które odprowadzają wielkie sieci powierzchniowe, to jest, mają się tak do podatków od małych i średnich przedsiębiorstw, jak 1 do 40, jak 1 do 50. W związku z tym budżety lokalne samorządów w jakimś czasie czasie uszczuplone przez te kwoty odpływające za granicę, no po prostu nie mają możliwości, aby realizować własne zadania. To po pierwsze. Po drugie, jakość usług, jakość handlu w centrum miasta praktycznie no, z dnia na dzień się pogarsza. Miasto pustoszeje. Ciężar życia gospodarczego przenosi się na zewnątrz. No i cóż, no i następuje zupełna degradacja centrów małych miasteczek, które przecież powinny żyć tak jak życiem codziennym, tak jak to było 20 kilkanaście lat temu.
Dziękuję. Wrócimy jeszcze do rozmowy. Mówił pan Jerzy Dec, radny powiatu kłodzkiego. Proszę państwa, przypominamy, nasz temat dotyczy nie tylko mieszkańców Kłodzka, ale każdego z nas. Dlatego zapraszam. Zostańcie państwo z nami.
Pan Stanisław Kogut, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Handlowców Ziemi Kłodzkiej, to nasz kolejny rozmówca. Panie Grzegorzu, mówimy dzisiaj o dramacie handlu tutaj w Kłodzku, ale może zanim o tym trochę szerszą perspektywę nakreślmy, jaka jest ta struktura własnościowa sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce?
Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję mojemu przedmówcy Jerzemu, że wspomniał o tym, że już od wielu lat staramy się przybliżyć tą tematykę, która jest tematyką bardzo trudną, fundamentalną i powiem szczerze, która ma takie znamiona takiej walki o polską rację stanu, bo państwo niekiedy nie mają takiej dogłębnej wiedzy. Handel to przecież potężna dziedzina gospodarki, przynosząca ogromne profity dla naszego państwa i o to, o co pani mnie zapytała, o te struktury własności, one są bardzo ważne. My jako Polacy, jako naród mamy przecież fundamentalne prawo do tego, żeby we własnej ojczyźnie móc pracować, móc rozwijać się w sposób nam nienarzucany. Ten kapitał, który tak przez środowiska liberalne przedstawiany jest jako kapitał, który będzie wnosił rozwój, tak naprawdę jest kapitałem, proszę państwa, bardzo destrukcyjnym. Podam tutaj przykład struktury własności, o której pani pytała. Trzeba sobie to zobrazować i powinniśmy to wiedzieć. Na przykład w Niemczech ta struktura własności jest jak 9 do 1, a mianowicie 90% rynku handlowego, handlu detalicznego jest skupiona de facto w rękach przedstawicieli niemieckich, choćby nawet grupa Schwarz, czyli Kaufland, Lidl. I chciałbym jeszcze państwu uzmysłowić, że pani dziennikarka śledcza, brytyjska dziennikarka śledcza, pani Clary Provost, ona dotarła do takich dokumentów, badań, które w jasny sposób pokazują, do czego ten obcy kapitał zmierza. A mianowicie ponad 900 milionów dolarów przez ostatnią dekadę zostało przekazanych z Banku Światowego dla rozwoju, oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie, tych rynków naszych wschodnich i te pieniądze zostały przekazane właśnie Lidlowi i Kauflandowi. To są ogromne pieniądze. Te pieniądze nie są przekazywane jako kapitał, który ma nas rozwijać, tylko jest to kapitał przede wszystkim destrukcyjny. Ma nas wyrugować z rynku handlu i tak naprawdę, nawet jeśli zostaniemy przez ten handel z powrotem wchłonięci, to mamy stanowić tak zwaną siłę najemną, mamy być pracownikami najemnymi. Nie powinniśmy, tak kolokwialnie mówiąc, prowadzić tutaj własnych interesów, a w końcu tak naprawdę to handel jako dziedzina gospodarki to jedna z pierwszych form działalności gospodarczej od kilku tysięcy lat przez ludzi w praktyce stosowana i nie jest to jakaś specyficzna dziedzina, w której nie mielibyśmy uczestniczyć jako naród. My nie możemy sobie pozwolić, oddajemy wszystko, co w Polsce było możliwe do oddania, poszczególne segmenty naszej gospodarki. Teraz zostało jeszcze niewiele tego handlu, bo ten udział procentowy u nas jest jak 9 do 1, czyli w Polsce mamy 10% handlu detalicznego, podczas gdy obcy kapitał ma go ponad 90%. Więc ta sytuacja naprawdę jest dramatyczna i musimy się zastanowić tak naprawdę, czy ten nowoczesny neokolonializm, bo jesteśmy w takiej formie jako Polacy we własnym kraju traktowani przez ten kapitał, czy ta forma nam odpowiada, czy my jesteśmy w stanie we własnej ojczyźnie, na własnych zasadach funkcjonować. Tutaj mieliśmy do czynienia z poprzednią, z tą władzą, z którą próbowaliśmy przekonać. Cały czas jest taki argument, że wszystko jest zgodnie z prawem, że pan burmistrz, pan starosta, wszyscy nie mogą, bo jest prawo, są ramy i po prostu oni muszą się poruszać w ramach obowiązującego prawa. Powiem tylko krótko, że było ostatnie wystąpienie pana Kornela Morawieckiego w Sejmie i tam było jasno powiedziane przez pana Morawieckiego, że prawo ma służyć narodowi. Jeśli prawo nie służy narodowi, jest, krótko mówiąc, bezprawiem. I tak musimy zacząć traktować się bardzo poważnie i tą kwestię sklepów wielkopowierzchniowych potraktować jako kwestię priorytetową tej dziedziny gospodarki, w której jeszcze, co prawda już w niewielkim procencie, ale jeszcze uczestniczymy.
A jaki jest wpływ tych sklepów wielkopowierzchniowych nie tylko na rynek tutaj w Polsce, ale powiedzmy też szerzej na tą Europę Środkowo-Wschodnią?
Te pieniądze, o których wspomniałem, one w większości miały właśnie dotyczyć Europy Wschodniej i te pieniądze były przekazane tym sieciom na ten właśnie cel. Jeśli chodzi o Polskę, to mogę tylko powiedzieć, że ilość sklepów wielkopowierzchniowych, na przykład, które u nas pojawiły się w przeciągu ostatnich 7 lat, na przykład w Hiszpanii trwało to lat prawie 20. Więc widać ten galopujący, postępujący trend. No, mam nadzieję, że teraz nowa władza się temu przeciwstawi i pozwoli nam po prostu funkcjonować we własnym kraju. Ja myślę, że to jest dobre postawienie sprawy, że gdybyśmy mieli choćby nawet uratować 3, 5, 10 polskich sklepów i postawić po drugiej stronie Lidla, Kauflanda, Tesco, to jeśli się to uda zrobić, to warto, że dzisiaj tutaj przyszliśmy i warto o to walczyć, po prostu.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Rozmawialiśmy z panem Grzegorzem Kogutem, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Handlowców Ziemi Kłodzkiej. Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu.
Przypomnijmy państwu, znajdujemy się w Kłodzku, które w tym wypadku jest, można powiedzieć, taką soczewką tej bitwy o handel. Wojna nie przegrana jeszcze, tylko bitwa. Jak mówił przedmówca, dobrze by było, aby chociaż kilka sklepów się ostało w naszej ojczyźnie, aby dać odpór tym wielkopowierzchniowym. Ale co takiego się z nami dzieje, że jednak te wielkie sklepy odwiedzamy? O tym z panem Jerzym Motyką, handlowcem, który tutaj, można powiedzieć, już bardzo wiele poświęcił na to, aby bronić nie tylko swojego miejsca pracy, ale generalnie tutaj kupiectwa również. Panie Jerzy, cóż to za jakieś dziwne techniki? Bo wiemy już z poprzedniej wypowiedzi, że pieniądze bank dał na to, aby te sieci miały pieniądze na to, aby tutaj tak naprawdę nie tyle siebie promować, tylko z wami walczyć.
Witam państwa wszystkich obecnych. Tutaj dziękuję wszystkim, którzy jesteście, wspieracie nas, nawet ci może, którzy niekoniecznie są handlowcami. Na wstępie chcę podziękować Telewizji Trwam za to, co robicie. To jest coś pięknego i naprawdę mój dług wdzięczności chyba będzie do końca życia. Mam na myśli sytuację z 2012 roku, kiedy właściwie już prawie bezsilni wołaliśmy o pomoc i zaprosiliśmy państwa, jakby, ponieważ poprzednia władza jest odpowiedzialna za powstanie wielu marketów, które zniszczyło część sklepów, część polskich sklepów. I właściwie ta państwa obecność była takim przełomem, która zaowocowała tym, że władze dosłownie kilka tygodni po państwa wizycie zaczęły blokować powstanie kolejnych marketów. Taka sytuacja trwała przez 2 lata. Burmistrz poprzedniej kadencji blokował, nawet był pozwany do sądu. Wyobraźcie sobie państwo, jak to może być, że burmistrz, ja teraz nie zachwalam poprzedniego burmistrza, bo wielu źle o nim mówi, nie znając pełnej prawdy, ja też jej nie znam. Każdy, kto poczynił jakieś złe rzeczy, uważam, że powinien odpowiedzieć za nie przed sądem czy przed instancjami konkretnymi, żeby nikt nie zarzucał mi zaraz, że pochwalam, popieram tego człowieka. Jedno jest pewne, blokował przez 2 lata wszelkie markety. Za to był pozwany do sądu przez jakąś polską spółkę, która reprezentowała niemiecką firmę. Jak to jest, żeby Niemcy pozywali polskiego burmistrza do sądu? Dla mnie to jest po prostu coś niebywałego. Jesteśmy tutaj po to, żeby zaprotestować i też ujawnić pewne mechanizmy działania, o których chcę powiedzieć właśnie za chwilę. O sztukach manipulacji. To jest tak zwana niewidzialna wojna. To nie jest wojna, gdzie strzela się dzisiaj z karabinów, tylko wojna medialna. Medialnie można zniszczyć wielu ludzi, jak rozbito nas, handlowców. To, co teraz powiem, chciałbym, żeby wszyscy telewidzowie przyjęli też jako informacja dla siebie, ponieważ różne środowiska znajdują się w podobnej sytuacji jak nasza. Niszczony jest polski interes, polskie przedsiębiorstwa. Ludzie się potrafią zgrupować, sprzeciwić. Są takie jakieś iskry zapalne, że buntują się przeciwko temu, ale niestety do nich są wprowadzane owce, wilki w owczych skórach. Tak to się stało w naszym przypadku. Zostaliśmy zmuszeni do zawiązania Stowarzyszenia Handlowców i Przedsiębiorców, tak to się nazywa, Ziemi Kłodzkiej, po to, żeby ktośkolwiek chciał z nami rozmawiać. I co się okazało, że w ramach tego stowarzyszenia odbyło się wiele spotkań z radnymi, na różnych komisjach, w Radzie Powiatu. No, rozmawialiśmy gdzie bądź. No ni stąd, ni zowąd pojawiły się jakieś osoby, do naszego grona dołączyły, pięknie mówiąc hasła, które tak naprawdę wypływały też z naszych serc. No trudno było jakby nam jednoznacznie ich jakby zablokować, ale byli jakby z nami, nawet uczestniczyli tutaj w tym proteście w 2012 roku. Co się potem wydarzyło? W momencie, kiedy okazało się, że my zawarliśmy porozumienie z burmistrzem miasta Kłodzka, okazało się, że ci sami ludzie już nie są z nami, tylko przeciw nam. Zaczęły się manipulacje akurat wobec mojej osoby i tu się nie użalam, tylko chcę pokazać mechanizm działania. Wielu niestety handlowców w to uwierzyło i wielu tutaj nie przyszło z tego powodu, że są źli na mnie, ponieważ zostałem zwolniony z podatku od nieruchomości. Chcę to podkreślić. Od jakiegoś czasu pojawiła się gazeta, którą wszyscy znają, o nazwie Kurier Hrabstwa Kłodzkiego. Proszę bardzo, wszyscy znają tą gazetkę. W tej gazetce wielokrotnie atakowano moją osobę, jak i też burmistrza, nie wiem czy słusznie, czy też niesłusznie, poprzedniego burmistrza. Niech sąd i prokuratura to rozsądzi, czy jego słusznie. W każdym bądź razie tutaj mam dowód, że mnie niesłusznie, ponieważ w artykule w tej gazecie zamieszczono, ile kosztuje motyka, czyli jakby sugerowano tym czytelnikom, że ja dałem się przekupić za to, że ja teraz popieram burmistrza. A popieraliśmy jego dlatego, że dał nam deklarację pisemną, że będzie blokował markety i je blokował.
Po prostu uległ waszym żądaniom.
Naszym, ale też państwo też przyczynili się do tego, bo w 2012, 8 marca, sławetnego 8 marca, ten protest, myślę, że był takim przełomem, który jakby zmusił te władze, zobaczyli, że to nie są żarty, że my nie ustąpimy, bo nie ustąpimy. Ja tu oświadczam wszystkim do kamery, że nie ustąpię i nie boję się nikogo, kto mnie w jakiś sposób zastrasza, kto mnie pozywa do sądów, bo na przykład ludzie burmistrza aktualnego też mnie pozywają do sądu, też prześladują mnie, ale nie użalam się. Jedno jest pewne, nie ustąpię, bo chcę, żeby w naszej ojczyźnie były polskie firmy, polskie sklepy, żeby Polacy mieli pracę, a nie żeby obcy się tutaj panoszyli. Chcę tylko powiedzieć i udowodnić to. Tutaj mam przed sobą PIT z roku, w którym zostałem zwolniony z podatku od nieruchomości. To nie jest jedyny. I tu jest kwota 7900, to jest mój dochód. Gdyby to przeliczyć na miesiące, to jest 600 zł miesięcznie. To jest dowód na to, jak manipulowano wszystkimi handlowcami, pisząc tylko półprawdy, nie mówiąc całej prawdy, tylko półprawdy. Półprawda jest taka, że zostałem zwolniony z podatku. Proszę Państwa, powiem teraz, jaki jest skutek tego, że wielu handlowców obróciło się przeciwko mnie, nawet zostałem wyrzucony z jednego ze sklepów, kiedy przyszedłem zaprosić do obejrzenia programu właśnie, która na telewizji trwam. Zostałem wyrzucony, nakrzyczano na mnie wielokrotnie. To są sztuki manipulacji, proszę Państwa, to są środki, to nie jest broń którą widać, ale to jest broń, która niszczy. Uważam dzisiaj, że ten mechanizm został wdrożony po to, żeby nas, protestujących, rozbić od środka. Rozbić nas od środka, bo nie ukrywam, że no, jestem jakby członkiem Stowarzyszenia Handlowców i Przedsiębiorców. No i gdzieś pojawialiśmy się wszędzie, gdzie tylko jest możliwe, wraz z Grzegorzem Kogutem, wraz z Jerzym Decem. No i jest takie powiedzenie, uderz w pasterza, przepraszam, nie jestem pasterzem, ale jest takie powiedzenie, taka przypowieść, a owce się rozpierzchną. No i tak to się stało. Nasza siła handlowców została osłabiona i to dość mocno, ponieważ niektórzy zamiast się skupić na obronie przeciw ekspansji marketów, skupili się na oskarżaniu mojej osoby. I teraz tak, jeśli już jestem przy tej gazecie, przy tej prasie, ta prasa funkcjonowała, za nią stoi Platforma Obywatelska i SLD. Jestem tego pewien, jestem pewien odpowiedzialności, ponoszę całą odpowiedzialność za to, co mówię. Ta prasa nieustannie oskarżała i manipulowała ludźmi. Znam taką osobę, mówi, no, kobietę starszą, która powiedziała, no ale proszę pana, to w gazecie pisało, tak? Nieważne, czy to jest prawda, czy nieprawda, pisało w gazecie, przyjmują to ludzie za prawdę. Udowodniłem w tej chwili, panu redaktorowi pokazuję, to jest dochód mój, 7900, czyli 600 zł miesięcznie. Czyż nie miałem prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości? Każdy w Polsce ma prawo złożyć wniosek do władz, kiedy nie jest w stanie zapłacić podatku od nieruchomości. I każdy w Polsce może to uczynić. I władza każda wnikliwie bada wniosek, czy ta osoba, która składa wniosek, jest wydolna. Gdyby było inaczej, już byłoby wielkie larum, że zostałem zwolniony. Nie ma, jest cisza. Przy nowej władzy, która jest mnie i stowarzyszeniu nieprzychylna, jest cisza, gdybym niesłusznie został zwolniony. I teraz powiem więcej. Ten kurier Hrabstwa-Kłodzkiego zniknął w momencie, kiedy nastąpiła nowa władza. Ja pytam, dlaczego? Był wydawany przez prawie 2 lata. Zniknął, nie ma. Czy ktoś widział kurier Hrabstwa-Kłodzkiego? Nie ma. Cel został osiągnięty, władza została zmieniona. Burmistrz, który blokował markety, już go nie ma. Handlowcy zostali skłóceni, cel został osiągnięty. Uważam, że tym, kto finansował tą gazetę, powinien zająć się prokurator. Przyjrzeć się prokurator, kto finansował tą prasę. Bo być może, ja nie wiem, ja podejrzewam, być może, że stoją za tym siły, które dzisiaj chcą budować tutaj 5 marketów dodatkowych w Kłodzku. Na razie dziękuję.
Dziękuję. Mówił pan Jerzy Motyka. Proszę państwa, jak widać, system medialny w naszym państwie opiera się na tym, że jeśli medium jest uczciwe, to mówi prawdę i przekazuje lub również prostuje nieprawidłowości, nieprawdy, które się pojawiają. Czasami muszą być zmuszone media do tego nawet przez sąd. Jak wiemy, sądy również różne w Polsce są. W tym przypadku mamy nadzieję na to, że również nowe uregulowania prawne pozwolą na to, aby takich ludzi, którzy w ten sposób kłamią, pociągać do odpowiedzialności. Zostańcie państwo z nami, aby poznać kolejne aspekty polskiego handlu.
Pan Stanisław Wołk, prezes Społecznej Rady Przedsiębiorców w Kłodzku, to nasz kolejny rozmówca. Panie prezesie, nieliczne małe sklepy mają dzisiaj szansę na przetrwanie. Pytanie z punktu przedsiębiorcy, bo również pan taką działalność prowadzi od ponad 30 lat. Jak to na przykład wyglądało w pana przypadku, taki rys historyczny?
No ja jestem od ponad 30 lat prowadzę na terenie Kłodzka i okolic swoją działalność gospodarczą i przez 15 lat zatrudniałem blisko 160-170 osób. W tej chwili zatrudniam 80 osób i raczej tendencja, jeśli chodzi o zatrudnienie przeze mnie pracowników, jest spadkowa. Ale chciałbym również nadmienić taką sytuację, że te 30 lat temu ten handel w Kłodzku wyglądał zupełnie inaczej. Nawet gdyby ludzie, którzy tu są, na pewno to pamiętają, ile było podmiotów gospodarczych, ile, jak tętniło życie, czy w rynku, czy w okolicy. Ta marketyzacja i ten trend taki, tego terroru ekonomicznego, jaki mamy w tej chwili, obserwujemy w tej chwili w Polsce, to jest wynik właśnie działalności tych marketów. ten terror przekłada się nie tylko na te markety, ale ten terror również będzie się przekładał w dalszej konsekwencji i na działania lobbingowe, bo ten, kto jest dużym pracodawcą, będzie się również przekładał na rząd i na jego decyzje. Chcemy powiedzieć stanowcze nie takiemu postępowaniu i chcemy to wszystko w jakiś sposób zatrzymać. Nie na darmo ktoś kiedyś powiedział, że kto ma handel, ten ma władzę. Skąd się to wzięło? To nie jest współczesne powiedzenie i to nie, nikt tego nie stworzył wczoraj. Po prostu taka jest prawda. Proszę zobaczyć, co się dzieje. W Kłodzku będzie ta sama sytuacja. Ten, kto będzie kreował jak największe zatrudnienie, ten będzie miał największy wpływ na władzę lokalną. To on będzie decydował, czy podatki lokalne będą w tej wysokości, czy będą w mniejszej wysokości. Nikt nie będzie, jeśli nawet przyjdzie ten przedstawiciel tego koncernu do Kłodzka, pytanie, czy on przyjdzie, czy będzie od razu z Warszawy, bo, o tym decydował, czy sugerował, bo tam najczęściej lokują się główne centra przedstawicieli tych koncernów. Powiedzenie przez pana burmistrza, że nic nie można zrobić, ponieważ no, decyzje zostały podjęte, ale pan burmistrz był przez całą kadencję poprzedniej władzy radnym i wiedział, za co się bierze. Kłodzko w tej chwili przedstawia taką sobą sytuację, można by było to przedstawić w takiej przenośni, że Kłodzko jest jak statek na oceanie, który ma kapitana, ale kapitan nie ma mapy. Brakuje po prostu panu burmistrzowi, on co prawda w tej chwili zlecił wykonanie tej studium zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, ale no, nie powstrzymał pozostałych działań, które w tej chwili no, destabilizują to życie gospodarcze w Kłodzku. Wystarczyłoby cofnąć tą decyzję, o którą w tej chwili tak występujemy i protestujemy przeciwko tej decyzji, którą raz uchylił, a teraz ją ponownie przywołał. Nie dając szans po prostu, żeby to Kłodzko mogło się czymś w przyszłości wyróżnić, bo brak nam jest wyróżnika. Czym się będziemy wyróżniać wkrótce? Tymi blaszakami, dachami z blachy. Co nam ta marketyzacja tak naprawdę proponuje? Kłodzko z miasta przemysłowego jeszcze 30 lat temu przekształciło się w miasteczko budżetowo-rentowe. Tu w zasadzie no, w granicach 15% jest działalności związanej z handlem. Reszta to już, to, coż tu dużo mówić, to przecież widać gołym okiem, co tu się dzieje i jakie konsekwencje tego wszystkiego w najbliższym czasie będą.
Mówicie o tych zaniechaniach w procedowaniu przyznawania pozwoleń na funkcjonowanie sklepów wielkopowierzchniowych. Co byśmy mogli do tego zaliczyć?
No, tutaj wspomniałem o studium strategicznego zagospodarowania przestrzennego. O co w tym wszystkim chodzi? Brak tego studium daje taką delegację dla władz lokalnych, żeby budowę czy pozwolenie na budowę wydawać w oparciu o tak zwane warunki zabudowy. Warunki zabudowy upraszczają całą procedurę, zabierając miastu możliwość obrony przed niekorzystnym wpływem, ponieważ przy warunkach zabudowy Urząd Miasta nie ma obowiązku przygotowania takich dokumentów jak analiza wpływu na środowisko i prognozy finansowe. Dlaczego budżet miasta jest tak w fatalnym stanie? Nikt do tej pory, poprzednio, ponieważ większość inwestycji była procedowana w oparciu o WZ-kę, nikt, ponieważ to było zwolnione, przy WZ-ce nie ma obowiązku, więc nie robiono prognoz. Tak naprawdę nie robiono prognoz finansowych dla miasta, czyli tak no, działano może no, ze szkodą dla budżetu. Nikt nie mówi o tym, jeśli zapytaliśmy ostatnio, co się dzieje z analizą wpływu na środowisko. No, otrzymaliśmy odpowiedź, że inwestor nie ma obowiązku zrobienia analizy wpływu na środowisko. No ja przepraszam, no 500 miejsc parkingowych, które będą w weekendy zapełnione, 10 razy się przynajmniej wymieni ta rotacja, czyli w jednym dniu będzie około tam 5 czy 10 tysięcy samochodów. To będzie emisja spalin. to będzie hałas. W pobliżu, w sąsiedztwie bezpośrednim dużego osiedla, gdzie ludzie przychodzą, żeby tam odpoczywać, gdzie dzieci są, gdzie są parki. Nie, pomijając już to, że również nie ma do tego dostosowanych warunków drogowych, jeśli chodzi o tą inwestycję, co też delegacja i procedowanie poprzez WZ-kę zwalnia Urząd Miasta z obowiązku zadbania o taki rozwój wypadków.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dramat kłodzkiego handlu to temat dzisiejszego reportażu interwencyjnego po stronie prawdy. Zostańcie Państwo z nami.
Przypomnijmy, proszę Państwa, znajdujemy się w Kłodzku. Jest z nami również pan poseł Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość już chciało uregulować tę sytuację, chciało, można powiedzieć, ten wielkopowierzchniowy handel przykrócić, ucywilizować i dać szansę rozwoju małym sklepom, rodzinnym sklepom, po prostu polskim przedsiębiorcom, polskim kupcom. Jaki tego skutek?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja zanim odpowiem na pytanie pana redaktora, chciałbym zadać z pozoru zaskakujące pytanie. O czym my właściwie dzisiaj rozmawiamy? Bo wydaje się, że rozmawiamy o sklepach wielkopowierzchniowych, o hipermarketach, ale tak naprawdę my dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Polska będzie silnym krajem. Dlaczego? Dlatego, że silny kraj to silna klasa średnia. A silna klasa średnia to przede wszystkim drobny biznes, to firmy rodzinne, to właśnie rodzinny handel, drobny handel. I musimy sobie uzmysłowić, że jedno miejsce, które jest tworzone właśnie w sklepach wielkopowierzchniowych, to jest likwidacja około 4-5 miejsc tworzonych i funkcjonujących w rodzinnych firmach, w małych firmach. To pokazuje, to dramatyczne zestawienie pokazuje, jaki skutek, jaki wpływ mają właśnie na drobny handel, na rodzinne firmy, sklepy wielkopowierzchniowe. I teraz pan redaktor pyta o próbę tego uregulowania. Rzeczywiście taka próba została podjęta. W 2007 roku została przyjęta ustawa, która wprowadzała możliwość wypowiedzenia się samorządu, zablokowania, jeśli będzie taka potrzeba, budowy takich sklepów ze względu na ważne przesłanki społeczne. To w takich sytuacjach, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj, umożliwiłoby w sposób znakomity zabezpieczenie mieszkańców, zabezpieczenie drobnego handlu, zabezpieczenie po prostu miasta przed wejściem tutaj kolejnych wielu sklepów wielkopowierzchniowych. Niestety w 2008 roku chyba jest uprawnionym powiedzenie, że pod pretekstem, wykorzystując kruczki prawne, Trybunał Konstytucyjny tę ustawę uchylił.
Czyli przypomnijmy, panie pośle, w 2007 rząd Prawa i Sprawiedliwości uchwalił taką ustawę, przeszła przez Sejm, Senat, podpis prezydenta i co? Rozbiła się o sławetny Trybunał Konstytucyjny.
Tak, Trybunał Konstytucyjny uchylił tę ustawę. Ustawę, która, przypomnijmy, w takich sytuacjach jak dzisiaj mogłaby pozwolić Radzie Miasta, samorządowi zablokowanie tej inwestycji. Dzisiaj pan burmistrz usprawiedliwia się tym, że w ramach prawnych, tych, które dziś obowiązują, takich możliwości nie ma. Ale to jest tylko jedna sprawa. Jeszcze trzeba powiedzieć o drugiej sprawie i głosy państwa i też inne głosy, które spływają do nas, do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, skłaniają nas do tego, żeby podjąć poważną dyskusję na ten temat, a myślę, że w konsekwencji zająć się rozwiązaniem legislacyjnym, żeby wprowadzić pewne ograniczenie polegające na tym, że należy uzależnić liczbę sklepów wielkopowierzchniowych od liczby mieszkańców. To by ograniczyło, że w niewielkim stosunkowo mieście nagle pojawi się tak dużo sklepów wielkopowierzchniowych, że zniszczony zostanie drobny handel, że zostaną zniszczone rodzinne firmy. Przecież nikt z nas tutaj stojących dzisiaj na rynku w Kłodzku nie chce zlikwidowania supermarketów, nie chce likwidacji sklepów wielkopowierzchniowych. One powinny po prostu móc normalnie funkcjonować, ale z uwzględnieniem korzyści mieszkańców, z uwzględnieniem ważnego interesu społecznego mieszkańców. Na pewno jeszcze pan minister Henryk Kowalczyk dzisiaj będzie mówił też o równości wobec prawa, a co za tym idzie o obłożeniu podatkiem tych sklepów, które do tej pory praktycznie bezkarnie drenowały polski kapitał, w dużej części przesyłając go za granicę i nie płacąc podatków.
Panie pośle, aby jeszcze przybliżyć te arkana wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny, można powiedzieć, suchej nitki nie zostawił na tym projekcie. Znalazł tam bardzo wiele kruczków prawnych, bardzo do wielu rzeczy się przyczepił. Natomiast, czy słusznie, czy nie, ale między innymi taka uwaga była, że wnioskodawcy, a więc Prawo i Sprawiedliwość, napisaliście, że ta ustawa jest w interesie społecznym. Natomiast Trybunał Konstytucyjny doczepił się do słowa, że brakuje tam słowa ważny interes społeczny. A skoro brakuje tego słowa, to ta ustawa jest zła.
Ja dlatego użyłem określenia pewne kruczki prawne. Dzisiaj myślę, że to byłoby też zbyt skomplikowane roztrząsanie wszystkich zapisów. Natomiast bez wątpienia takie prawo jest możliwe. I to musi każdy przyznać, kto przeanalizuje rozwiązania prawne funkcjonujące w Europie. We Francji, we Włoszech, w Niemczech. Tam rządy tych krajów, tam mieszkańcy potrafią się bronić przed ekspansją, przed inwazją tych wielkopowierzchniowych sklepów. W konsekwencji zostały stworzone przepisy, które tworzą jakieś cywilizowane ramy funkcjonowania dla tych firm. U nas tego nie ma, a właśnie stało się to pod pozorem wykorzystania jakichś kruczków prawnych. Dlatego jestem przekonany, że do tego tematu jako parlament wrócimy.
To podłość kopać leżącego, zasłaniając się prawem. To jeden z napisów na transparencie, mówił pan poseł Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, połączyliśmy się z panem ministrem, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, panem Henrykiem Kowalczykiem. Czy słyszymy się, panie ministrze?
Tak, słyszymy się. Witam, szczęść Boże.
Panie ministrze, to nie po raz pierwszy jesteśmy tutaj w tym miejscu, aby zainterweniować na prośbę mieszkańców, na prośbę kupców, na prośbę ludzi, którzy po prostu chcą przetrwać, przeżyć na tym rynku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku próbował tę sytuację unormować. Niestety, jak mówił pan poseł, inne państwa potrafiły sobie z tym poradzić. My niestety, a może stety, niech to osądzą inni, mamy Trybunał Konstytucyjny. Panie ministrze, co można zrobić w tej sprawie, aby ograniczyć handel wielkopowierzchniowy, aby ucywilizować to, aby jedni i drudzy mogli się rozwijać, a więc ci duzi, jak i również ci mniejsi. Co proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości?
No my w tej chwili proponujemy wprowadzenie podatku obrotowego sklepów wielkopowierzchniowych, który miałby jak gdyby na celu po pierwsze ograniczenie wyprowadzania dochodów za granicę, po drugie wyrównanie konkurencji właśnie tych mniejszych rodzimych sklepów, które są czasami w centrum miast. Bo niestety wyprowadzanie podatków i dochodów za granicę jest też powszechnym zjawiskiem, bo jeśli duża firma handlowa, właściciel sieci wielkopowierzchniowych sklepów w Polsce ma swoją firmę matkę, spółkę matkę za granicą, to okazuje się, że na koniec roku wystawiane są faktury za doradztwo, za jakieś tam przestawienie półek sklepowych na kilkaset milionów i tym sposobem cały potencjalny dochód tej firmy znika i w Polsce podatki nie są płacone. Muszę sobie wyobrazić, że podatki dochodowe od wszystkich sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce są grubo poniżej miliarda, a obroty sięgają powyżej blisko 200 miliardów, a więc widać bardzo wyraźnie, jaka jest tutaj skala wyprowadzenia tych pieniędzy. Dlatego też podatek obrotowy, który proponujemy, pozwoli na ściągnięcie tych pieniędzy, a z drugiej strony podatek dotyczyłby sklepów wielkopowierzchniowych, czyli trochę by wyrównało to konkurencję, bo korzystając te sklepy z efektu skali, ale również z takiego monopolistycznego podejścia na rynku, dyktują ceny zarówno klientom, jak i też przede wszystkim dostawcom. I to chcemy wyrównywać. Zresztą niektóre sieci sklepów wielkopowierzchniowych nawet korzystały z pieniędzy Unii Europejskiej po to, żeby wchodzić na nasz rynek. Znaczy nasze sklepy dostawały takie dotacje, nie dostawały, a więc bardzo wyraźnie widać, jak tutaj była planowana nierówność tej konkurencji.
Panie ministrze, dziękujemy serdecznie za te słowa. Widzimy, że jest rząd, że rząd ma determinację do tego, aby również tutaj tą kwestią się zająć. Rozmawialiśmy z panem Henrykiem Kowalczykiem, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dziękuję jeszcze raz, panie ministrze, a państwa zachęcamy do pozostania z nami.
Szanowni Państwo, my powracamy do rozmowy z panem Grzegorzem Kogutem. Takie pytanie, w jaki sposób ta powstała galeria w 2009 roku miała wpływ na kłodzki handel?
Tutaj posłużę się danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Galeria, o ile dobrze pamiętam, zaczęła funkcjonować w marcu 2009 roku. I do końca roku 801 podmiotów gospodarczych w samym Kłodzku straciło rację bytu. Średnio licząc, tak po gusowsku, 2,6 osoby na jeden podmiot gospodarczy, to mamy ponad 1800 osób, które straciło w Kłodzku pracę. Galeria prawdopodobnie zatrudniła w tym czasie około 500 osób, więc mamy tutaj jawny przykład tego, o czym mówił pan poseł Dworczyk, jak tak naprawdę i rzeczywiście takie sklepy wielkopowierzchniowe oddziałują bezpośrednio na rynek pracy i bezpośrednio na nasze małe i średnie przedsiębiorstwa. Ja chciałbym tylko przypomnieć państwu, i o tym powinien pamiętać pan burmistrz Michał Piszko, że to ten drobny handel, ta drobna przedsiębiorczość, wytwórczość, usługi niosą na swoich barkach tak naprawdę cały ciężar funkcjonowania tego miasta. O tym nie należy zapominać. I to bardzo się cieszę, że pan minister wspomniał o tym, że będzie nałożony na sklepy wielkopowierzchniowe podatek, ale myślę, że to jest tylko taka tak naprawdę sprawiedliwość społeczna, bo my te podatki płacimy od lat i nikt nas z nich nie zwalniał. Wydaje mi się nawet, że teraz dla tej sprawiedliwości i tego kontekstu szerszego, to my powinniśmy mieć większe ulgi podatkowe, a sklepy wielkopowierzchniowe i całe te zagraniczne koncerny powinny teraz stanąć do takiego rzeczowego i faktycznego płacenia podatków, czego unikały i ich wkład tak naprawdę do budżetu Rzeczypospolitej był bardzo znikomy lub niewielki. Cały czas chciałbym jeszcze przypomnieć o tym, że u nas jest tak trochę pomijany ten aspekt takiego patriotyzmu ekonomicznego, gospodarczego. O tym się za wiele nie mówi. My jesteśmy bardzo zadowoleni, kiedy przychodzi potencjalny inwestor i prawda, wszystkie drzwi w ratuszu, w starostwie są dla niego szeroko otwarte. Mieliśmy teraz okazję rozmawiać z taką firmą u pana starosty, z firmą PA Nowa, która tak naprawdę buduje takie supermarkety i później one są wykorzystywane przez sieci wielkopowierzchniowe i pani prezes zwróciła uwagę, że jakby no tutaj do Kłodzka przywozi nam rozwój. No jak Kłodzko wyglądało przed 2009 rokiem, a jak teraz? To wystarczy się po prostu przez Kłodzko przespacerować. To nie rozwój, tylko to jest kapitał, który tak naprawdę jest dla polskiego przedsiębiorcy, handlowcy destrukcyjny. Mamy prawo się bronić, będziemy to robić dla tej, o czym już wspomniałem, polskiej racji stanu, bo to jest bardzo ważne. I dla mnie osobiście, jako mieszkańca tej ziemi, ważniejsze są sprawy lokalnych przedsiębiorców, ważniejsze są sprawy i losy polskich rodzin niż zyski i obcych sieci czy obcych dyskontów. To jest tak naprawdę rzecz dla nas fundamentalna, musimy się nad tym zastanowić i to nie tylko my stracimy, mieszkańcy muszą też wiedzieć, że stracą wszyscy, straci tak naprawdę całe Kłodzko. To widać już gołym okiem i miejmy nadzieję, że uda się to zatrzymać i ta postępująca degrengolada tego miasta nie dojdzie już do takiego apogeum. Dziękuję bardzo.
W jaki sposób jako lokalni przedsiębiorcy widzicie przyszłość tutaj na waszej małej ojczyźnie, tego małego handlu, jeżeli ta tendencja nie zostałaby odwrócona?
Mam wielką nadzieję, że teraz przy zmianie władzy, kiedy zaczniemy bardziej może narodowo patrzeć na te interesy nasze własne, wspólne. Nie ma nic złego, powtarzam, w tym, że ktoś patrzy narodowo, a mianowicie profesor Wolniewicz mówił, że narodowiec to taki, który rozróżnia swoich od obcych. I w tym nie ma nic dziwnego. No my rozróżniamy nasz polski kapitał, my rozróżniamy polskich przedsiębiorców, tych wszystkich, których tutaj mam okazję widzieć, których spotykam na co dzień, od tego kapitału, który tak naprawdę nam szkodzi. Mam nadzieję, ogromną nadzieję, że ten powiew nowej władzy i to patriotyczne spojrzenie na te sprawy bardzo ważne dla nas, da nam taki wymierny efekt. Mamy tutaj przedstawiciela pana posła Dworczyka. Miejmy nadzieję, że te nasze obawy zostaną przedstawione w Sejmie i że ta legislacja ruszy, kolokwialnie mówiąc, z kopyta i że będziemy jakby odgórnie chronieni przez państwo i państwo będzie się bardziej zastanawiać nad losem swoich obywateli niż nad losem korporacji międzynarodowych, z których, tak jak wspomniałem wcześniej, niewiele zysku jest dla państwa polskiego.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Przypomnijmy, jesteśmy dzisiaj w województwie dolnośląskim w Kłodzku i rozmawiamy o problemach lokalnego handlu. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
O głos prosi również pani Maria Dziewiecka, również radna powiatu z PiS-u. Proszę pani radna. Pani również przysłuchuje się temu, również pani współdziałała razem tutaj ze wszystkimi, aby tę sytuację uregulować. Jak pani na to patrzy, co dzieje się u was w mieście?
Właśnie, więc w 2012 roku nasi kupcy wreszcie się zorganizowali i to było bardzo dobre, aczkolwiek wtedy, już w tamtym czasie, sytuacja w Kłodzku była dramatyczna. Ale musimy chyba wrócić troszeczkę wcześniej, proszę państwa, bo te markety zafundowali nam, po pierwsze, ustawodawcy sejmowi, to jest pierwsza sprawa. No, jaki tam był lobbying, to ja myślę, że kiedyś wreszcie zbadają odpowiednie służby w Polsce. Jak można było do takiego stanu doprowadzić kraj? Ale druga sprawa, to również włodarze miasta, kolejni. Wtedy włodarzem miasta był pan poprzedni burmistrz Szpytma. I proszę państwa, jak to się stało? Mamy taką gminę w Polsce, nie tylko tą jedną, ale ta jedna niech posłuży za przykład pozytywny. Gmina Sierakowice na północy Polski. Niewielka gmina, która, proszę państwa, jest bez marketów. To jest niesamowite. Po prostu tam burmistrz i rada gminy nie dopuścili do marketyzacji, nawet do dyskontów. Dopiero pierwszy dyskont powstaje Biedronka. Przez tyle lat bezrobocie w tej gminie, proszę państwa, jest 8%. 8%, a w Kłodzku, no myślę, że grubo ponad 20%.
Pani radna, takie pytanie również do obecnego burmistrza, bo on teraz tutaj sprawuje władzę. Z tego, co mówił tutaj poprzednik, no nie mogą za bardzo mieszkańcy liczyć na obecnego burmistrza.
Trudno mi powiedzieć, proszę państwa, jak będzie. Ja mam nadzieję, namawiamy pana burmistrza obecnego, żeby absolutnie odstąpił od tej decyzji przyzwalającej na warunki zabudowy dla marketu następnego. Jaka będzie decyzja burmistrza? Trudno mi powiedzieć, ale niemniej my wciąż spijamy tą bardzo gorzką śmietankę poprzednich władz. Proszę państwa, my musimy się wreszcie dowiedzieć, kto i jakie markety nam tutaj zaprogramował. Bo to nie jest tak, że to jest kwestia dzisiejszego dnia, czy nawet ostatniego roku. To jest kwestia lat 10. Co się tutaj wydarzyło? Zaczynając od Leclerca, w tej chwili już 3 Biedronek, proszę państwa, ogromna galeria, gdzie mamy Leroy Merlin, Carrefour i jeszcze kilka innych, gdzie kupcy, którzy chcą sprzedawać w galerii, muszą płacić ogromne pieniądze, natomiast sklepy tutaj, w centrum miasta, się wyludniają. Cała masa tych sklepów jest już wyludnionych.
Dziękuję. Przejdźmy do kolejnej rozmówcy, kolejnego rozmówcy, przepraszam najmocniej. Mówiła pani Maria Dziewiecka, radna powiatowa. Pan Jerzy Kikta, Zrzeszenia Handlów i Usług, prezes tutaj w Kłodzku. Panie prezesie, jak pan patrzy na to, jak tutaj jest z tymi zezwoleniami? Bo z tego, co słyszałem, to przez ostatnie 25 lat nie wydano tyle tutaj zezwoleń, co w przeciągu ostatniego, no właśnie, jakiego czasu?
Tu jest w ogóle, proszę państwa, generalnie ogromny problem z polityką, jaką prowadzi ten urząd od wielu lat. Ciągle mamy problemy, nie umiemy się dogadać. Chyba pan te władze nasze zapominają, że przecież ci kupcy nie idą żebrać do urzędu pracy o jakiś zasiłek, tylko tworzą tę rodzinę, chcą utrzymać, walczą, stoją na tym targu, marzną, mają te małe sklepiki szczęśliwi, że 20 parę lat temu mogli wykupić, że będą mogli nawet swoim dzieciom przekazać. A tutaj tworzy się jakąś dziwną politykę. Sprzedajemy całkiem po prostu nasz kraj. Jeżeli pan pozwoli, pan redaktor, to ja chciałbym wejść, że tak powiem, do Warszawy, czyli do centrali. Otóż, proszę państwa, hipermarkety powołały organizację, której prawdopodobnie, to znaczy na 99% wpłacają ogromne pieniądze. Ona się nazywa na przekór Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, POHiD. I ta organizacja załatwia wszystko w władzach centralnych, co potrzeba. My jesteśmy więc ci malutcy, niewiele możemy zrobić. Zrzeszenie Handlu i Usług w Kłodzku jest członkiem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. Jestem członkiem prezydium i znam doskonale ten cały układ. Organizacja, która zresztą w tym roku obchodziła 90-lecie, powstała w walce o to, że po tworzącej się wtedy Polsce przede wszystkim kupiectwo należało do kupców rosyjskich, żydowskich i niemieckich. Proszę państwa, analogia dzisiaj jest podobna. Natomiast jeżeli chodzi o naszą organizację, ja powiem tak. Kiedyś myśmy mieli 20 lat temu około 1500 członków. Dzisiaj mamy 30 paru. Bez przerwy ludzie plajtują, odchodzą i jeszcze na dodatek z długami. To jest, proszę państwa, naprawdę tragedia. I aż dziw bierze, że są w Polsce, znam przykłady miast, których nie ma w ogóle hipermarketu. Pod Gdańskiem. Byłem, rozmawiałem, specjalnie pojechałem, żeby to zobaczyć, przekonać się. Jest. Natomiast u nas te władze, ja nie wiem, zapominają, że przecież ten podatnik, nasz kupiec, usługodawca, płaci podatek do Urzędu Skarbowego, a część pieniędzy jednak wraca na rzecz miasta, gdzie można remontować ulice, domy, nie wiem, no zabiegać. Nawet na te święta Bożego Narodzenia, które są tak cudowne, umieć udekorować to miasto. Proszę państwa, byłem przerażony, jak w ubiegłym roku nie było żadnych ozdób.
Po prostu pewnie brakło pieniędzy. Dziękuję. Mówił pan Jerzy Kikta, prezes Zrzeszenia Handlu i Usług w Kłodzku. Jak widać, proszę państwa, bardzo wielowątkowa jest ta sprawa i naprawdę bardzo trudny orzech do zgryzienia. Tylko po prostu trzeba chcieć. Jak na razie rozmawialiśmy również z ministrem, szefem kancelarii, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, jest zapewnienie, a więc również i determinacja do tego, aby tę sytuację uregulować. Zostańcie jeszcze państwo z nami.
Pani Agnieszka Jaskołowska, przedstawicielka handlu tutaj w Kłodzku. Pani Agnieszko, bardzo wiele małych sklepów nie radzi sobie z tą ogromną konkurencją, szczególnie jeżeli chodzi o hipermarkety. Jak pani to odbiera? Czy to rzeczywiście jest sprawa prawa, czy może też nieumiejętność handlowców do przystosowania się do tych nowych warunków?
Moim zdaniem zdecydowanie handlowcy nie są tymi osobami, które ponoszą odpowiedzialność poprzez swoją nieudolność za naszą obecną sytuację. My jesteśmy ofiarami pewnych zaplanowanych, zupełnie przemyślanych działań w stosunku do drobnych przedsiębiorców i usługodawców, handlowców, które były przez ostatnie lata prowadzone w Polsce. Nierówność podatników wobec prawa była najbardziej takim dojmującym naszym problemem, bo na przykład, to są sprawy proste, mała firma, malutki sklepik, prowadząc działalność gospodarczą, płaci 3% podatku. Market nie płaci tego podatku. Ja, jako przedsiębiorca, mogłabym teoretycznie rozliczać się na zasadach ogólnych, czyli prowadząc książkę przychodów i rozchodów, ale mój podstawowy koszt, taki jak transport, jest niemożliwy do wykazania jako mój koszt, ponieważ nie mogę używać w tym celu samochodu osobowego. A przy tak małej działalności, przy sklepiku niedużym, który jest w zasadzie formą samozatrudnienia, kupienie samochodu ciężarowego jest po pierwsze bezsensowne, a dwa, że stanowczo nieopłacalne, kosztowne. Więc państwo uniemożliwia prowadzenie uczciwej, uniemożliwiało przez lata prowadzenie uczciwej działalności gospodarczej, działało wbrew naszym interesom, z pogwałceniem podstawowych praw logiki. Na przykład ZUS również płacimy nie od naszych dochodów, tak jak pan, mój przedmówca, wykazywał swój PIT pokazuje. 600 zł miesięcznie osiągał dochód, ale ZUS był obliczany od średniej krajowej, a nie od jego dochodów. Więc się nikt nie pyta nas, ile po opłacenie wszystkich kosztów uzyskania przychodu, ile nam zostaje. Ja kiedyś usiadłam i z ołówkiem w ręku podliczyłam wszystkie podatki, które w różnych farmach odprowadzam, prowadzę działalność gospodarczą. Okazało się, że na szarym końcu osób, które korzystają, które mają zysk z mojej pracy, jestem ja sama. Więcej uzyskują wszystkie, że tak powiem, państwo w różnych formach. ZUS, podatek, to są pierwsze jak gdyby, pierwsi korzystający z mojej pracy. Ja jestem na szarym końcu. Jeżeli mi nie wystarczy na moje życie, to po prostu to jest moje zmartwienie. I tym zmartwieniem jest właśnie to, że my tu dzisiaj wszyscy po kolei, jak te sklepy stoją, my wszyscy zostaliśmy doprowadzeni do bankructwa. My ledwie wegetujemy, a i ta nasza wegetacja ma być zakończona przez kolejne markety. I temu o to prosimy, żeby temu zapobiec, żeby nowy rząd podjął działania umożliwiające nam obronę przed obcym kapitałem i przez wywłaszczaniem nas.
Dziękuję serdecznie pani Agnieszko. Oddamy głos jeszcze panu posłowi.
Pan poseł Michał Dworczyk, panie pośle, bardzo wiele żalu wylane tutaj i również oczekiwanie i nadzieja przez ludzi wyrażona na naszym programie, że ta sytuacja zostanie unormowana.
Żalu, niepokoju, ale to jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, co się działo przez ostatnie lata. Natomiast ja myślę, że odpowiedzialnie mogę zadeklarować dwie rzeczy. Po pierwsze, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości i większość parlamentarna na pewno nie będzie kierowała się jakąś źle rozumianą poprawnością polityczną, że niby w imię europejskich interesów powinniśmy zapominać o polskim interesie narodowym. Nie bójmy się tego słowa. Każdy rząd jest zobowiązany działać na rzecz swojego suwerena, a naszym suwerenem jest naród polski. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, tutaj też padło w dyskusji takie sformułowanie czy obawa, że lobbyści różnego rodzaju mogą działać w taki sposób, że rząd czy parlament będzie się skłaniał w kierunku określonych rozwiązań. My, proszę państwa, na pewno w ten sposób działać nie będziemy. Jesteśmy na to odporni i będziemy, podkreślę raz jeszcze, kierować się interesem Polaków.
Dziękuję. Mówił pan poseł Michał Dworczyk. Proszę państwa, kończymy nasz program z Kłodzka. Bardzo smutna konstatacja, ale jednocześnie również i nadzieja na to, że ta sytuacja się zmieni. Jeśli się nie zmieni, to przyjdą takie czasy, że władze lokalne będą musiały opodatkować swoich mieszkańców od deszczówki, od śniegu, a Bóg wie jeszcze od czego, byle tylko chronić hipermarkety przed tym, aby nie płaciły podatku. Czy tego chcą mieszkańcy i wszyscy Polacy? Z tym pytaniem zostawiamy państwa. Żegnają się
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.